Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z cyklu Co czytać? Magda Marczewska, Zbyszek Kruczalak, właściciel księgarni D&Z. Przechodzimy dzisiaj do Was z książką Wczoraj byłaś zła na zielono. Napisała ją Eliza Kącka. To jest nagroda literacka Nike 2025, więc z lekkim opóźnieniem, ale przeczytane.
Co z tym tytułem? Wczoraj byłaś zła na zielono.
Już mówię, co z tym tytułem. Ten tytuł to jest cytat z książki, a właściwie wypowiedź córki autorki. Ale żeby w ogóle zrozumieć tę wypowiedź, to musimy powiedzieć, o czym ta książka jest. I w ogóle nie wiedziałam o tym, dopóki nie wzięłam się za tą książkę i nie zaczęłam tutaj troszeczkę szperać w tej sprawie, ale w ostatnim czasie ukazało się kilka książek w Polsce, których autorki poruszają problematykę spektrum autyzmu ze swojego własnego doświadczenia czerpiąc. Czyli właśnie, Wczoraj byłaś zła na zielono, ale są też takie książki jak Cukry, Doroty Kotas, gdzie narratorka jest osobą z diagnozą zespołu Aspergera, Synu jesteś kotem, Katarzyny Michalczak, Dwa głosy, matki i syna. Jest jeszcze jakiś serial, którego ja nie widziałam, to jest polski serial Absolutni debiutanci. To są te książki i ten serial, one się koncentrują na doświadczeniach osób tak zwanych neuroatypowych. O tym, że zjawisko neuroatypowości istnieje, no to już wiemy również ze środowiska naukowego, to nie są żadne przesadne spekulacje, czyli część populacji, nie będę teraz rzucać procentami, bo nie pamiętam, ale to jest kilka do kilkunastu procent, to są na przykład osoby z ADHD, kilka do kilkunastu procent, to są osoby w tak zwanym spektrum autyzmu. I na czym to polega? Na tym, że mózg takiej osoby po prostu w inny sposób działa niż mózg neurotypowy. I tyle. No to jest takie proste. Proste i nieproste, no bo tak naprawdę nie znamy do końca tych mechanizmów i tak dalej. Ale po prostu jest to inaczej. Oprogramowanie mózgu jest nieco inne. W książce Wczoraj byłaś zła na zielono narratorką jest Eliza Kącka. Ona tutaj występuje w roli matki. Ma córkę, którą nazywa Rudą, czyli nie pojawia się tutaj prawdziwe imię tej córki. Córka notabene już jest dorosła.
Ale to w ogóle jest relacja chyba tylko między córką a matką, prawda? Bo to w tym układzie te wszystkie dodatkowe sytuacje się pojawiają.
Nie tylko. Nie tylko, dlatego że oczywiście największy nacisk położony jest tutaj, ona jest samotną matką, samotnie wychowuje tą swoją córeczkę, chociaż z dużym wsparciem swoich rodziców. Największy nacisk położony jest na to, że, to już jest moja interpretacja, macierzyństwo generalnie to nie jest spacer po parku i po uchwieconej łące i zasadniczo jest rzeczą trudną, a w momencie, kiedy...
No podobno mamy po to rodziców, żeby nam zrąbali życie.
No ona tutaj bardzo się starała tego życia temu dziecku nie zrąbać, natomiast bardzo starała się znaleźć kontakt z tą swoją córeczką. I to jest ta najważniejsza oś całej książki. Mamy jeszcze kilka pobocznych punktów, na które no, nie da się nie zwrócić uwagi. Czyli na to, że system edukacji jest totalnie nieprzystosowany. Na to, że kiedy popatrzymy przez pryzmat takiej książki, która opisuje rzeczywistość osoby neuroatypowej, dziecka w spektrum autyzmu i jego najbliższego otoczenia, które usiłuje w jakiś sposób ogarnąć tę sytuację, bo nie wiesz jak. Mimo, że mamy miliony książek o tak zwanym parentingu, no to i tak nawet cię to na takie zwykłe, typowe sytuacje życiowe nie przygotowuje, a co dopiero tego typu sytuacje. A poza tym zauważ, jak bardzo nasze społeczne funkcjonowanie opiera się na rolach, że my musimy do jakiegoś stopnia dużego wpasować się w jakąś społeczną rolę, bo
absolutnie.
Jak nie, to jesteśmy odrzucani.
No
i to
wiadomo,
wiesz, w przypadku dzieci...
jesteśmy stadni, musimy
dokładnie.
Robić to, co stado.
I w przypadku dzieci to niezwykle widać, dlatego że dzieci...
No muszą się ustawić,
tak,
żeby przetrwać.
A każdy odmieniec jest...
Na boku.
Odrzucany. Co najmniej odrzucany, prawda?
Albo, jak się ładnie mówi po polsku, robi się na nim tak zwany bullying.
Na przykład. To też są bardzo istotne aspekty tej książki. Rzeczywistość, że tak powiem, diagnostyczno-medyczna, to jest kolejny aspekt tej książki, więc tak naprawdę autorka tutaj bardzo wiele takich poruszających kwestii nam na talerzu wykłada.
Ale dużo się
wykłada.
Pisze o tej książce w kontekście tych językowych.
I do tego
językowych,
też nawiążę chętnie.
Zawirowań tej
wiesz
powieści.
Co, bo...
To jest powieść?
To jest powieść, tak. Jest tu kilka takich zabiegów literackich, typu ona na przykład kilkakrotnie w czasie tej książki serwuje cytaty tego, co słyszała.
Mhm.
Od różnych ludzi. No, wie pani, to nie pani wina. To jeden cytat, tak się z czasem zdarza. Kolejny cytat zaraz pod nim, może się pani źle w ciąży odżywiała.
O, to
przejdzie, to nie przejdzie.
Się coś usłyszy.
I tak dalej, i tak dalej. Ja. Czyli, wiesz, totalna dezorientacja. kulminacja to są tylko takie małe smaczki, natomiast ona posługuje się pięknym, metaforycznym, bardzo literackim językiem. Do tego stopnia poetycko pisze tę książkę, że momentami wolałabym bardziej prozatorsko. Miałam takie momenty, że momentami chciałam, żeby ona dała odpocząć od tej poetyckości. Ale najbardziej taką poruszającą osią tej książki to jest nieprawdopodobne pragnienie matki zrozumienia świata swojego dziecka. Bo jeżeli masz dziecko w spektrum autyzmu, to ono odczuwa ten świat zupełnie inaczej. Sensorycznie inaczej, inaczej myśli, inaczej reaguje. I pytałeś o tytuł, wczoraj byłaś zła na zielono. To jest zdanie, które ta dziewczynka kiedyś po prostu powiedziała swojej mamie. I zresztą w przypadku akurat tej dziewczynki bardzo dużo tutaj rzeczywistości przetwarzanej jest na bazie kolorów, ale ona opisuje w ogóle takie niezwykłe zupełnie sytuacje, jak kiedyś po jakimś takim traumatycznym przeżyciu to dziecko na pół roku przestało mówić, przestało funkcjonować, zamknęło się w pokoju, cały dom się zamknął, ona nie tolerowała światła i w pewnym momencie czytasz sobie to, no jasne, bo jesteś czytelnikiem, a mnie to tak uderzyło i myślę sobie, o mój Boże, wiesz, to są takie rzeczy, z których my sobie w ogóle momentami nie zdajemy sprawy, prawda, że ktoś może mieć aż tak odmienne przetwarzanie świata, tak odmienne okablowanie tego mózgu, że to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Ja muszę powiedzieć, że tutaj się może, nie wiem, tak osobiście wypowiem, dlatego że ja mam ADHD i zdiagnozowane w ogóle w dorosłości, bo za moich czasów nie takich istniało. Diagnoz ADHD istniało, natomiast no, nie było takiej diagnostyki i się o tym nie mówiło. I muszę ci powiedzieć, że w momencie, kiedy dostałam tą diagnozę, to mi samej pewne puzzle wskoczyły na miejsce, że ja zrozumiałam, dlaczego działo się tak, a nie inaczej. Dlaczego ja miałam problemy z tym i z tym. I ulżyło, dlatego że w pewnym momencie mogłam z siebie zdjąć takie odium winy, że coś jest ze mną nie tak, że ja może jestem zaleniwa, że ja może powinnam się bardziej starać i tak dalej. A pewne rzeczy po prostu dla tego rodzaju mózgu są nieosiągalne. Ale to zawsze idzie też z takim pakietem fajnych rzeczy, które są nieosiągalne dla osób neurotypowych. I ja myślę, że tutaj bardzo taką istotną rzeczą byłoby zainteresowanie się tym problemem, bo to nie jest, wiesz, to nie jest 1% ludzi, to nie są 2% ludzi. Jest więcej ludzi, którzy w nietypowy sposób odbierają świat. I może takie trochę uwrażliwienie się na to i próba zrozumienia, bo wiesz, bo my ciągle się posługujemy takimi stereotypami. Na temat tego ADHD, no tutaj zrobiłam coming out, ale rzadko się na ten temat wypowiadam, dlatego że najczęściej, kiedy mówię, że no ja mam ADHD, a teraz to wszyscy mają ADHD. I to jest najczęstsza reakcja, którą słyszę. Nie, nie wszyscy mają i dobrze, że nie wszyscy mają, bo to nie jest tak naprawdę jakoś super fajne, ale jest to do przeżycia, zwłaszcza jak człowiek uczy się jakoś z tym funkcjonować. Natomiast no, jakby spektrum autyzmu jest na drugim końcu tej linii. Ja na pewno zaczęłam się tym interesować w momencie, kiedy właśnie dostałam swoją diagnozę, więc zaczęłam się interesować neuroatypowością, a wcześniej miałam dokładnie takie stereotypowe podejście, jak myślę, mamy generalnie,
ale
jako społeczeństwo.
Ale z tego, co mówisz, to w jednej z recenzji wyczytałem taką opinię, że to nie jest proza, którą się czyta, to jest proza, którą się przeżywa, bo tam są te wszystkie inności, codzienności, miłości, macierzyństwo,
tak.
Językowy problem, budowania barier i tego wszystkiego, co powoduje, że nie bardzo wiemy tak naprawdę momentami, co robić.
Narratorka na przykład pisze, że rodzice z reguły w pierwszych latach dziecka liczą urodziny, a ona liczyła zdania lub słowa, ale zdania, które dziecko wypowiedziało. Czyli dla mnie takim najbardziej przejmującym, ale pięknym też motywem tej książki jest to, że ta matka najbardziej chce porozumieć się z tym dzieckiem, że szuka tej drogi komunikacji, a z drugiej strony, no jako dorosła kobieta, myślę sobie, o mój Boże, jakie to musiało być nieprawdopodobnie trudne, że ty robisz wszystko, starasz się jak możesz, ale nie masz żadnej instrukcji, nie masz żadnych narzędzi, musisz szukać jakichś nowych dróg, po to, żeby dotrzeć do swojego dziecka, żeby zrozumieć, co to dziecko w ogóle czuje, co przeżywa, w jaki sposób funkcjonuje w świecie. I to było dla mnie najbardziej takie w tej książce przejmujące. Także tutaj tak, myślę, że to można przeżywać. Ale też oprócz tego no jest sporo o samej autorce, jest mnóstwo o niej w tej książce. Właściwie więcej jest o matce niż o tej córce. Ona tu naprawdę uszanowała, myślę, bardzo taktownie to napisała i bardzo uszanowała życie, prywatność i odrębność tej swojej córki. To jest dobra książka, wiesz? Ja tak na początku trudno mi z nią było. Właśnie myślę, że miałam takie wrażenie, że tego, że sama tematyka plus ten język taki...
Ale nie ma sprzeczności w tej metaforyce i w tej takiej gęstości językowej i jednocześnie w opisie sytuacji, które są często w ogóle nie do opanowania.
Nie, sprzeczności nie ma, ale momentami miałam wrażenie, że tego jest po prostu ciutkę za dużo, że wiesz, że z jednej strony...
No bo inaczej mógłby się zrobić poradnik.
No właśnie, a nie zrobił się poradnik i zrobiło się takie naprawdę przejmujące świadectwo jakby próby zrozumienia kogoś, kto... No kto po prostu się od nas różni, więc można to naprawdę uniwersalnie, wiesz, potraktować. Jest też tutaj taki fragment bardzo przejmujący, kiedy ona opisuje, to znaczy no interakcje tej jej córki z dziećmi, to są poruszające momenty. Z dziećmi w przedszkolu, w szkole, no dziecko musi się uczyć, prawda, musi się kształcić, ma jakąś tam edukacyjną drogę do przejścia. Ale taka bardzo przejmująca historia, kiedy one się spotykają, bo to wszystko się dzieje w takim małym miasteczku, zanim przeniosą się do Warszawy. W tym miasteczku jest też jakiś taki, no już dorosły mężczyzna, ale o umysłowości dziecka, który ma tatę tylko, tata jest starszy, to są tacy prości ludzie. Opis tej interakcji bardzo mnie też poruszył, więc tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo poruszających momentów i myślę, że to jest ważna książka i też cieszę się, że tego typu książki się ukazują. No bo mówiłam tutaj na początku o tych kilku, że to taka seria przez ostatnich kilka lat tych książek o neuroatypowości. Myślę, że warto po nie sięgać, naprawdę, bo może nam to zdecydowanie rozszerzyć horyzonty. A jeżeli ktoś ma dziecko, które jest w jakimś miejscu w tym spektrum, no to lektura obowiązkowa zdecydowanie. Oczywiście do kupienia w księgarni Dienzi. Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka, książka nagrodzona Nagrodą Literacką Nike w 2025 roku.